Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Owocowe Wtorki, a dzisiejszą moją gościnią jest Paulina Wardęga, CEO i founderka Heroify. Cześć Paulina.
Cześć.
Bardzo się cieszę, że udało Ci nas dotrzeć i mamy okazję porozmawiać. Na pewno dzisiaj sobie porozmawiamy trochę o samej Twojej firmie Heroify, czym się zajmujesz i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja bym zaczął mimo wszystko trochę od tego, o Twojej drodze tak naprawdę do założenia tej firmy, bo jak sobie prześledziłem Twoją ścieżkę kariery, to widziałem dużo fajnych firm, w których pracowałaś jako head of marketing, w marketingu i tak dalej, i tak dalej. I nagle po jakimś czasie stwierdziłaś, że zakładasz firmę. Skąd w ogóle ten pomysł tak naprawdę?
Zaczynam od początku, tak?
Tak.
Ja bardzo nie wiedziałam, no, co chcę robić mając 18-19 lat, kiedy musisz wybrać sobie studia. I stwierdziłam, że wybiorę takie, które... po których mogę robić absolutnie wszystko i absolutnie nic. Okay. Filozofię.
Okej, chciałem się na socjologię. Dobra, okej, filozofię.
Filozofię. No. I ta filozofia dała mi bardzo dużo fajnych rzeczy, czyli takie krytyczne myślenie, to, że jestem w stanie spojrzeć na coś z wielu perspektyw, ale dała mi też bardzo dużo wolnego czasu, dzięki czemu ja już od początku mogłam robić inne rzeczy poza niezwiązane ze studiami. I tak rozpoczęłam pracę w NetGuru. I dużą zaletą też było to, że ludzie na filozofii nie chcieli wyjeżdżać na Erasmusa, więc ja wyjechałam sobie do Hiszpanii na Erasmusa na rok.
Okej, a gdzie byłaś w Hiszpanii?
Walencja.
Okej, super.
No? Walencja. Wiesz, miałam do wyboru 11 uniwersytetów w Niemczech, jeden w Walencji, więc stwierdziłam, nauczę się tego hiszpańskiego. On nie może być aż tak trudny. No i rzeczywiście nie jest. I kiedy byłam w tej Walencji, bardzo nie chciałam wracać. I wtedy odkryłam, że istnieje coś takiego jak praca zdalna i znalazłam sobie taką niszę. Ja pomagałam firmom w rozwijaniu strategii na rynkach hiszpańskojęzycznych.
11 lat temu, tak?
Tak.
To było, łapałem, o pracę
zdalną
wtedy już, okay.
Bardzo wiele lat temu, tak.
Okay. No.
W ten sposób poznałam Maćka z Pixers. No a później to już poszło z górki. Marcina BMS Audioteki.
Okej. I poszłaś po filozofii, poszłaś w marketing?
Tak.
Czemu akurat marketing? Tak Cię zainteresowało to jakoś konkretnie?
Wiesz co, ja wtedy pracowałam w Multikinie i pamiętam, że zakładałam w Poznaniu klub Toastmasters, taki klub, w którym uczysz się przemawiać. I jednym z założycieli był też Wiktor Szmidt z NetGuru. I on po takim jednym spotkaniu odwoził mnie do domu i powiedział: wiesz co, Paulina, Ty lubisz robić ten popcorn, czy chciałabyś robić w życiu coś więcej? Ja pomyślałam, no mogłabym spróbować robić coś więcej.
Okej, super. Bardzo, bardzo podoba mi się to zdanie. Czy lubisz robić ten popcorn, czy chciałabyś w życiu robić coś więcej? Super, mamy chyba tytuł na odcinek. dobra, ale to okej. Czyli NetGuru, potem kolejne firmy i nagle przyszedł taki czas, że stwierdziłaś, że jednak już nie kolejne firmy, tylko swoja firma.
Bardzo dużo osób pytało mi się: Paulina, bo ty jesteś taka przedsiębiorcza, wszędzie cię pełno i masz dużo takiej energii, dlaczego ty nie założysz swojej firmy? Ja przez długi okres czasu odpowiadałam, no lepiej popełnić te wszystkie błędy za cudzy hajs, a nie za mój. Dlatego teraz mam inwestorów.
dobrze.
Ale rzeczywiście są takie rzeczy i są takie błędy, które każdy na swojej ścieżce popełni. I super, jeżeli można to robić w firmach, które rozwijają się bardzo szybko i kiedy można dostrzec takie rzeczy i zachowania, które są fajne i które niefajne. Ja na przykład teraz bardzo uważam, żeby czasami nie zachowywać się w taki sposób jak niektórzy z moich szefów, a niektóre rzeczy na przykład w nich były tak inspirujące, że ja też widzę, że czasami postępuję w sposób, który jest podobny.
Nie, no to jest super, bo faktycznie jakby wielu founderów, z którymi rozmawiamy, to często jednak jest ta historia, że wiesz, ta firma pierwsza, czy któraś tam była zakładana zaraz, nie wiem, po studiach albo na studiach i brakuje faktycznie takiego doświadczenia pracy u kogoś. Ja nawet patrzę to po sobie, nie? Bo ja jakby Trafite założyliśmy, jak ja miałem 25-26 lat i widzę też właśnie te wszystkie błędy, które popełniałem, które być może mógłbym popełnić u kogoś innego za cudzy hajs, nie u siebie. I też widzę jakby, jak faktycznie sam się zmieniłem jako człowiek przez te lata, więc to bardzo, bardzo ciekawa droga. No dobra, ale to, a pamiętasz może, co tak naprawdę Ciebie skłoniło, żeby jednak podjąć tę decyzję o założeniu firmy? Bo rozumiem, że byłaś zawsze przedsiębiorcza i tak dalej, ale nagle przyszedł ten moment.
Wiesz co?
Któryś w krzew tak bardzo Cię wkurzył. Rzucimy nazwiskiem, śmiało.
Nie, do wszystkich czuję dużą sympatię, dużo się od nich nauczyłam. co robić albo czego nie robić, więc zawsze jest w tym jakaś wartość. Wiesz co, ja zawsze byłam osobą, która rzeczywiście dawała z siebie wszystko i nagle zdałam sobie sprawę, że kurczę, skoro już siedzę wieczorami, czasami też w weekendy nad robotą, bo mam taki drive, to może mogłabym pracować na siebie? I wtedy też dotarło do mnie bardzo dużo takich badań, w których sprawdzano, w jaki sposób to, jak różnorodni są kandydaci na ostatnim etapie rekrutacji, prowadzi do tego, kto finalnie jest zatrudniany. I pamiętam, że trafiłam na takie badanie przeprowadzone na uczelniach wyższych w Stanach Zjednoczonych i tam badano profesorów na kierunków technicznych, czyli raczej takie środowisko dość męskie, i przeanalizowano prawie 200 rekrutacji. I wiesz, jaką szansę ma kobieta na dostanie pracy, jeżeli w takim środowisku, które jest uznawane za męskie, jeżeli na ostatnim etapie rekrutacji jest jedna kobieta i trzech mężczyzn?
Ile procent ma szans?
Tak.
Nie wiem, nie mam pojęcia nawet, jaka tutaj teza może być. No dobra, strzelę 20%.
Zero.
Naprawdę? Aż tak?
Tak. Okay. Bo wiesz, tutaj działają takie mechanizmy, z których my często nie zdajemy sobie sprawy, że łatwiej nam porównywać rzeczy, które są do siebie podobne. Plus, nawet jeżeli lubisz zmiany, to jednak każde wyjście poza sferę komfortu jest trochę problematyczne, a ludzie wolą zachowywać status quo. Ale i więc to był taki mój pierwszy mindfuck, a drugim było to, co się dzieje, jeżeli dołoży się jeszcze jedną kobietę. Czyli masz sytuację, w której masz dwie kobiety i dwóch mężczyzn. I wiesz, ile wtedy jest procent szansy na zdobycie pracy?
Nie mam pojęcia.
50%.
Okay.
I wtedy miałam takie
dlaczego, wow! Dlaczego w zasadzie jakby się to tak wyrównało pół na pół?
Bo już nasz mózg nie musi sobie radzić z tym, że mamy trzy rzeczy, które są do siebie podobne i jedna, która wyraźnie odstaje. W taki sposób działa nasza psychika. I dla mnie to było takie, wow, to już teraz rozumiem, że to po prostu chodzi o to, żeby budować bardzo różnorodny zbiór kandydatów na samym początku, a nie ma sposobu na rekrutację, która jest bardziej pozbawiana jakichś uprzedzeń, niż rekrutacja bazująca na umiejętnościach.
Super, no, ale postanowiłaś jednak założyć swoją firmę. Mogłaś tak naprawdę też sobie pójść taką ścieżkę, myślę, dużo bardziej wygodną jako konsultantka, nie? Z takim fajnym backgroundem, który miałaś, z tym, co odkryłaś, mogłaś jakby być taką konsultantką faktycznie w tym się wykształcić. To jest trochę co innego, mimo wszystko, niż jakby odpalenie swojego startupu. Jeszcze zaraz przejdziemy do kwestii finansowania, zbudowania zespołów. I czemu akurat jakby taki, wiesz, startup technologiczny tak naprawdę, nie?
Ja od 15 lat siedzę cały czas w technologiach. Ja 15 lat temu robiłam takie pierwsze eventy dla startupów. Ja w zasadzie nigdy nie pracowałam w firmie, która nie byłaby startupem, więc ja nawet nie wiem, jak wygląda taka normalna praca. Jak wygląda to, że masz jakiś dress code w pracy, albo że mówisz do kogoś pan, pani. Ja mieszkałam w Hiszpanii 9 lat, więc do tej pory mówienie do kogoś na pan, pani, to jest taka rzecz, której ja nie jestem w stanie zrobić.
Ola guapa i tyle się. W Hiszpanii pięknie, no więc tak, ale no dobra, ale a wróćmy jeszcze do tego, dobra, to środowisko startupowe, to jakby ten taki luz, taka bezpośredniość, co ciebie aż tak jakby ciągnęło do tego środowiska? To, że właśnie nie ma tego, wiesz, takiej sztucznej trochę...
To, niesamowitą sprawczość i to, że rozwiązujesz problemy. Ostatnio na Facebooku pojawiło mi się takie przypomnienie, że 12 lat temu pisałam, że ja już wiem, co chcę w życiu robić. Ja chcę przede wszystkim rozwiązywać problemy. I de facto w startupie możesz to robić i możesz to robić na bardzo dużą skalę i mieć bardzo duży wpływ. Dla mnie to jest niesamowite, jak taka mała firma, w której pracują ludzie, którzy są totalnie zajarani tą misją, wizją, tym, co chcemy osiągnąć, jest w stanie mieć tak duży impact.
Super. A jeżeli chodzi o ten wybór jakby firm, w których pracowałeś, właśnie Pixar, Saudioteka, Coffee Desk, to jakby do tych kolejnych firm właśnie przyciągała się ta misja, właśnie wizja jakiegoś foundera, czy bardziej jakby sam, wiesz, nie wiem, tematyka, nie wiem, audio cię mega kręciło, czy coś, jakby co tak naprawdę cię przyciągało, że jakby wybierałaś akurat te konkretne firmy?
Ja zawsze miałam podejście, z tą osobą fajnie byłoby pracować, bo można by się było od niej sporo nauczyć. I rzeczywiście, kiedy skończył się mój pierwszy startup, ja pierwszy startup założyłam tam też lata temu, ale on trwał tylko 10 miesięcy, to pomyślałam sobie, zrobię sobie taką listę osób, które w jakiś sposób są dla mnie interesujące, z którymi chciałabym pracować. No i wtedy na przykład na tej liście pojawił się Marcin Beme, Słuchałam jakiegoś podcastu z nim i stwierdziłam, strasznie mądry gość. Mhm. I zobaczyłam później, że jest na jakiejś konferencji w Berlinie, a ja wtedy z Walencji miałam bezpośrednie loty, więc stwierdziłam, w sumie jest to konferencja e-commerce'owa, będą tam jacyś znajomi, więc może zabiję te dwa ptaki jednym kamieniem. Okay. I ja pojechałam na tę konferencję. I Marcin tam rzeczywiście o czymś opowiadał. Po czym jak zszedł ze sceny, to ja do niego podeszłam i powiedziałam, hej Marcin, kto nam robi tą audiotekę w Hiszpanii? On mówi, a tam jakiś gość. Ja mówię, wiesz co, ja mogę ci zrobić to, to i to. I on tak, okej. Okay. No i dwa tygodnie później już siedziałam w biurze audioteki w Warszawie.
Okej, okay, super, super. Tak się stałem, jakbyś do mnie tak przyszła właśnie na jakiejś konferencji, tak po konferencji wyśledziła, gdzie jestem, przyjechał. Czym był taki właśnie bardziej wow, czy taki troszkę przestraszony? Z czego wynikała ta fascynacja? Ale to mega, mega fajnie. Czyli audioteka w Hiszpanii stricte jakby była potem twoim jakby dziełem trochę.
A wiesz co, ja ją rozwijałam dalej, okay. Bo ja rzeczywiście przejęłam to po kimś i zarządzałam tam sklepem. No i rzeczywiście tam byłam taką one woman show. Mhm. Ale fantastyczna przygoda, bo w Pixels sprzedawaliśmy produkty, które były fizyczne. Audioteka to są produkty, które są stricte cyfrowe, no ale nadal jest to e-commerce. Mm-hmm, mm-hmm.
I potem znowu CoffeeDesk, który też jest e-commerce, tylko znowu bardziej fizycznym.
Tak, wiesz co? Ja w zasadzie audiotekę, CoffeeDeska i jeszcze Domodi, mm-hmm. Bo też miałam z tym przygodę, to robiłam jednocześnie przez jakiś czas. No bo wiesz, kiedy przychodzą do ciebie takie super propozycje, to ty stwierdzasz, kurczę, dotrudnię sobie kogoś i rzeczywiście, no robiłam te trzy rzeczy naraz. No jak teraz sobie myślę, to był czas, kiedy rzeczywiście zarabiałam najwięcej i miałam też, no ale miałam też stosunkowo bardzo mało czasu, nie? Okay, więc to było super wyczerpujące, no ale też dawało super satysfakcję.
A jeżeli chodzi o taką komunikację przez tymi firmami, że wiesz, pracujesz dla trzech firm jakby jednocześnie, to było takie też otwarcie z nimi, o tym rozmawiałeś, że słuchajcie, teraz ja nie wiem, coś będę robić jeszcze dla CoffeeDeska, czy...
Wiesz co, to było na takiej zasadzie, hej, jakie mamy cele do osiągnięcia, okay. To, dobra. Ich nie interesowało, czy ja pracuję full-time'owo, czy nie full-time'owo. Ja też od osób, z którymi współpracuję, nie wymagam siedzenia jakichś dupo godzin. Dla mnie jest ważniejsze to, że ustalamy sobie jakieś cele, rzeczy do zrobienia i to się dzieje.
No właśnie, byłem ciekaw, wiesz, pod kątem też tego, co mamy teraz... wysyp pracy zdalnej i często w HR-ach pojawia się temat tego, że ktoś ma dwie prace w tym samym czasie na przykład, nie? W IT na przykład. Mm-hmm. Byłem ciekaw jakby, jak to wyglądało wtedy, bo jednak mimo wszystko mi się wydaje, że takie praca w oparciu o cele nie jest jeszcze aż tak często spotykana. Być może jest bardziej spotykana w startupach, tak? Mm-hmm. To jest jakby, mi się wydaje, że to też wynika trochę z tego, że w startupach founderzy często nawet nie mają czasu, żeby w ogóle weryfikować, czy ktoś siedzi tyle godzin, czy nie, tylko bardziej faktycznie chcą, żeby były get shit done, nie? Robota jaka jest zrobiona. Więc byłem ciekaw, tak. Jakby tutaj, jak ta komunikacja wyglądała. No dobra, ale to pojawił się pomysł, przeczytałaś badania i stwierdziłaś, warto coś z tym zrobić. Jakby wokół tech jakby krążyłaś już od wielu, wielu lat, wcześniej też miałaś swój startup, no ale pojawił się pomysł, są badania, chcesz coś z tym zrobić, ale ty nie jesteś jakby tech, nie? Jakby sama stricte, nie jesteś jakby founderką, programistką i tak dalej, która coś tworzy,
co?
Nie?
W moim zespole się trochę ze mnie śmieją, okay. Bo ja jestem tą osobą, która kilka razy dziennie mówi, no przecież to da się zrobić dwoma ifami, zapierem i teraz czatem GPT. I ja jestem bardzo narzędziowa.
Okay,
okay. Gdyby nie Heroify, to bym pewnie szła właśnie w uczenie ludzi, jak pisać dobre prompty.
Okej, okay, no dobra, ale właśnie mi chodzi, wiesz, jakby trochę od początku jakby tej firmy. Jak sobie znalazłaś jakby tą osobę, bo masz CTO, który jest jakby bardziej już taki techowy, czy właśnie jak się połączyliście tak naprawdę? Bo często też jest to w startupach, że okej, jest jakby dwóch ziomków, którzy się znają, zakładają. Czasem jest też tak, że właśnie ktoś ma pomysł i idzie gdzieś poszukać tego wspólnika. Mm-hmm. Jak to wygląda u was?
Wiesz co, ja założyłam Heroify z ziomkiem, z którym się znałam.
Okay.
Totalnie nie wypaliło. Mm-hmm. Więc rozstaliśmy się szybko. No i później masz takie ograniczone zaufanie do osób, z którymi współpracujesz. Mm-hmm. No ale później spotkałam moją drogę Maćka. I z Maćkiem jest taka historia, że my się poznaliśmy kilka miesięcy wcześniej. Bo kiedy po raz pierwszy w mojej głowie pojawił się pomysł na Heroify'a, to Krzysiek Urbański, który był mentorem w Reactor X, powiedział, wiesz co, jest tam takiego Maćka, on rozwija jobboard w Afryce i on może być dla ciebie fajnym kontaktem. Okay. I my wtedy porozmawialiśmy i Maciek zaczął mi czasami doradzać, czyli czasami podpytywałam się go różne rzeczy. On później odszedł z tego jobboardu, zrobił sobie urlop, no i w tym czasie znowu zostaliśmy sobie przedstawieni przez inną osobę. Okay. I wtedy już było takie, no dobra, chodźmy na te tapasy, wypijmy drinki i zobaczmy, czy będzie z tego jakaś współpraca. I rzeczywiście od tamtej pory współpracuje nam się fantastycznie.
A jeżeli chodzi o to, wrócę do tego, że wam nie wyszło ci z pierwszym founderem, powiedzmy, co-founderem, z czego to wynikało? To była różnica charakterów, różnica wizji, podejścia. To bez nazwisk, ale jestem ciekaw, jakby wiesz, jakby co tam poszło nie tak. Bo to też jest jakby taka cenna pewnie wskazówka dla osób, które zakładają jakby firmy, że faktycznie coś może pójść nie tak i na co warto zwracać uwagę jednak.
Wiesz co, to, że z kimś się dobrze dogadujesz poza pracą, to nie zawsze oznacza, że będzie się z tą osobą dobrze współpracowało. Ja też jestem osobą, która zawsze zakłada dobre intencje. I przez to czasami rzeczywiście dostaję po dupie, bo nawet nie przyjdzie mi do głowy, że ktoś może chcieć potraktować mnie fair, ale wydaje mi się, że no przede wszystkim kluczowa była taka inna etyka pracy, no i też inny drive, bo ja byłam ewidentnie tutaj zdrajwowana, no a mój były co-founder niekoniecznie.
Okej. No dobra, jest Maciek, stwierdziliście, że dobra, po tapasach, po kilku drinkach stwierdziliście, że to zagra faktycznie. I jak to wyglądało dalej? Ty miałaś już jakby wtedy finansowanie, czy jeszcze nie? Czy to było jeszcze przed?
Ja już wtedy miałam finansowanie.
Okej. Tak. No właśnie, to pogadajmy o pozyskaniu finansowania. Pozyskałaś finansowanie, rozumiem, to jest temat rzeka pewnie, ale pozyskałaś finansowanie jeszcze tam pre-seed chyba, nie?
Tak.
Więc jakby jeszcze przed produktem, zakładam, czy już coś tam było?
Tak. Nie, jeszcze nie było nic. Była tutaj moja wizja i był taki dość prosty PowerPoint.
I na to się udało pozyskać tam około 2 milionów złotych, chyba z tego co pamiętam.
Tak. Tylko wiesz co? Prawda jest taka, że jeżeli chodzi o pre-seeda, no to każdy mądry inwestor wie, że inwestuje się w zespół, który jest w stanie dowieść, inwestuje się w rynek, który jest dostatecznie duży i problem, który no, jest na tyle bolesny, że ludzie będą chcieli płacić za jego rozwiązanie.
I twoim tym problemem, który chcesz rozwiązać jako Heroify, co jest głównie? Dobór właściwych osób, czy dobór bardziej różnorodnych osób? Jakby, jaki jest ten główny problem, który staracie się rozwiązać? To, co kupiło jakby inwestorów?
Wiesz co, to jest...
Są dwie różne rzeczy, co kupiło inwestorów, a co staracie się rozwiązać.
Wiesz co, to już super ciekawe, kiedy czasami mam taki cały dzień spotkań i to są takie spotkania przemieszane czasami z przyszłymi inwestorami, a czasami z przyszłymi klientami i de facto opowiadasz o tym samym, ale robisz to zupełnie inaczej, nie? Więc takie przeskakiwanie z kontekstów to nie jest łatwa rzecz.
No dobrze, no dobra, to jednak skupmy się na tym problemie takim dla klientów, który chcecie rozwiązać jako Heroify. Co jest głównym jakby tym waszym celem?
Ograniczanie bad hires, czyli kandydatów, którzy wyglądają super na papierze, potrafią się sprzedać na rozmowie, a później się okazuje, że nie ma kompetencji. I to jest oszczędzanie czasu i rekruterów, i menedżerów, którzy rekrutują do swojego zespołu. I to jest też wyrównywanie szans kandydatów i budowanie takiego fantastycznego candidate experience, bo my po każdym naszym asesmencie kandydatów feedbackujemy.
Okej. To możemy teraz przejść sobie do pytania, czym tak naprawdę jest Heroify, jeżeli chodzi o platformę.
Tak, Heroify to jest narzędzie, które pokazuje ci rzeczywiste umiejętności kandydatów jeszcze przed pierwszą rozmową. To, co robimy my, to my analizujemy ofertę pracy. Na jej podstawie tworzymy taki kustomizowany test, w którym pytania są osadzone w kontekście twojej firmy, branży, danego stanowiska. Ty ten test wysyłasz kandydatom, umieszczasz link do tego testu w ofercie pracy na przykład. Oni później wykonują ten test, od nas dostają feedback, więc są zachwyceni. Mamy teraz poziom satysfakcji kandydatów na poziomie 96%. Głównie przez te fajne pytania i przez to, że dajemy im feedback na końcu.
Myślę, że głównie przez feedback, biorąc pod uwagę, jak wygląda sytuacja z dostarczaniem feedbacków w HR-ach.
Tak.
Tak.
A ty później wchodzisz sobie na naszą platformę, porównujesz wygodnie tych kandydatów, patrzysz, jak odpowiadali na pytania.
Czyli jako rekruter mogę z wami sobie zdefiniować ten zestaw pytań, który będzie odpowiedni dla danej oferty pracy. Czy to jest też tak, że
My mamy bardzo duże grono, ponad 100 ekspertów. Mamy bardzo dużą bazę pytań i my każdorazowo te pytanie dopasowywujemy. Czyli ty de facto, my pomagamy ci wybrać kompetencje, które chcesz przetestować z naszej bazy, więc ty je de facto akceptujesz. No a później to już dzieje się magia.
To jest konkretny case, nie? Jakby chcemy zatrudnić teraz marketing managera w Traficie. i możemy sobie to zrobić standardowo. Jeszcze nie wiem, ale to bardziej do Miki pytanie, ale możemy zrobić standardową ścieżką, tak jak zawsze robiliśmy, czyli wrzucamy sobie ogłoszenie, publikujemy gdzieś tam i mamy tych kandydatów i potem Mik wymyśla jakieś zadanie i oni to zadanie przedrealizują, przychodzą na rozmowę, albo możemy to zrobić z Wami. I wtedy jakby jak to wygląda ten cały proces jakby z Wami? Załóżmy, że faktycznie odpalamy i co dalej? Spotykamy się, tak jakby mnie interesuje bardzo tak już konkretnie, czy to jest tak, że się spotykamy i faktycznie z jakimś konkretnym z ekspertów rozmawiamy o tym, czy to bardziej już bazujemy na tych pytaniach, które są? Jak to
jest tak, że musisz sobie znaleźć 5 minut wolnego czasu, wpisujesz w pierwszym kroku nazwę stanowiska, wklejasz ofertę pracy, w drugim kroku widzisz, które kompetencje z naszej bazy warto przetestować, ty zastanawiasz się, że... ta praca z danymi jest ważna, ale dorzucę sobie jeszcze dbałość o szczegóły, bo to jest dla mnie ważne. W kolejnym kroku dodajesz pytanie otwarte, no bo wiadomo, że to w jaki sposób kandydaci myślą też jest super ważne i gotowe.
Okej. Okay. Brzmi bardzo prosto.
Tak. Wiesz co, wiele osób nam mówi, że wow, to jest ładne i to jest super proste, bo oni są przyzwyczajeni do takich systemów, gdzie trzeba wiele rzeczy wyklikiwać, a ja właśnie mówię, że nie, my wiemy, że i rekruterzy, i menedżerowie nie mają czasu, więc stworzyliśmy takie narzędzie, któremu nie trzeba się uczyć, bo rzeczywiście Heroify, kiedy ja na początku zakładałam firmę, to dla mnie był takim narzędziem, które głównie wspomaga pracę hiring managerów. Bo to hiring managerowie, którzy rekrutują do swoich zespołów, są odpowiedzialni za zweryfikowanie kompetencji. Ja sama pamiętam rozmowy z kandydatami, którzy przychodzili. Ja już po 5 minutach wiedziałam, że kurczę, tam nie ma tych skilli, a ja nie mam zasobów, żeby ich douczyć. Ale mamy umówione spotkanie na godzinę.
No, też tak.
Oczywiście, tam, czy w CoffeeDesku, czy w innych firmach, bardzo dbaliśmy o ten candidate experience. No więc wiesz, ta rozmowa się toczy, a ja już myślę o tych wszystkich rzeczach, które ja mogłabym robić. I wiesz, przypadkowi, czy nieodpowiedni kandydaci na rozmowie to jedno, ale... co się stanie, jeżeli ty nie znasz się na tym obszarze, w ramach którego rekrutujesz, zatrudnisz takiego kandydata czy kandydatkę, bo opowiada fantastycznie, a później się okazuje, że tych skilli nie ma. Albo jesteś tak zafiksowany na sprawdzaniu tych umiejętności, że zaczynasz o nie dopytywać, wiesz, używasz jakichś pytań, które wygooglowałeś, a później się okazuje, że nie ma czasu na zbadanie tego culture fit. I później się okazuje, że masz taką osobę w teamie. I cały zespół widzi, że jest coś nie tak. Produktywność zespołu się obniża i to są gigantyczne koszty. To jest przynajmniej 5 miesięcy wynagrodzenia. Bo to nie jest tylko wynagrodzenie tej osoby, a to jest koszt samej rekrutacji.
Onboardingu potem.
Tak, tej obniżonej produktywności.
Okej, no dobra, no to czyli, ale to jest jakby samą platformę jestem w stanie sprawdzić bardziej takie kompetencje typowo specjalistyczne, bo też wspomniałaś o tym culture fit i się zastanawiałem, czy to bardziej chodzi o to, że Wy jako platforma sprawicie te kompetencje specjalistyczne, a Ty się skup na tym culture fit.
Tak. My stawiamy bardzo mocno na kompetencje kognitywne, bo nie ma żadnego sposobu selekcji i weryfikacji, który jest bardziej skuteczny od sprawdzenia kompetencji kognitywnych. Czyli jak sprawdzisz sobie myślenie analityczne, właśnie tą dbałość o szczegóły, pracę z danymi, no w zależności od tego, jakie to stanowisko, to chcesz, żeby ktoś miał wysoki poziom albo niski, no to masz, to ci daje jakieś chyba 65% skuteczności.
Właśnie byłem ciekaw, czy macie jakby jakieś takie badania, które wiesz, pokazują, że osoby, które przeszły te wasze testy, wtedy faktycznie jakby to dopasowanie, czy nie wiem, czy retencja tych osób jest jakby inna? Czy takie dane już są jakoś dostępne? Na ile jakby...
Wiesz, my jesteśmy bardzo blisko tych rekrutacji, które się z nami dzieją, bo my rzeczywiście jesteśmy najbardziej zainteresowani tym, czy ci kandydaci, którzy zostali zatrudnieni, bo mieli wysoki wynik u nas, oni rzeczywiście pracują po 3 i 6 miesiącach. I dla mnie jednym z takich najbardziej fantastycznych uczuć jest, kiedy wraca do nas klient i mówi, wiesz co, ja zatrudniłam tego kandydata, kandydatkę z najwyższym wynikiem i on jest absolutnie fantastyczny, a gdybym patrzył tylko na CV, to ja prawdopodobnie nawet nie zaprosiłbym tej osoby na rozmowę. I takich case'ów mamy mnóstwo.
A jest też tak, że jakoś, nie wiem, wracacie, może jest taka funkcja w produkcie, że wracacie też z pytaniem do kandydata po tych 6 miesiącach od zatrudnienia na przykład, wiesz, jakby jak tam ci faktycznie pasuje ta praca, czy to ci nie pasuje, czy to ci nie pasuje.
Wiesz co, nas firmy używają na potrzeby rekrutacji, mm-hmm. więc to są de facto ich kandydaci.
Okej, okej. Okej. No tak, w sumie tak raczej powinien. No może nie, nie możecie nawet, ale dobrze.
Ale no, nice try. No, tak ja widzę, co próbowałeś zrobić.
Nie, no jestem, byłem ciekaw, nie? Byłem ciekaw, ale rozumiem jakby tą granicę trochę, nie? Że jakby wy jesteście do tego momentu podpisania umowy, a potem już jakby jest dalej, no. Nic nie próbowałem zrobić, byłem po prostu ciekaw, no. No dobra, ale to co mnie jeszcze interesuje, jeżeli chodzi o same początki firmy. Okej, okay, macie finansowanie, masz co-foundera, jest wasza dwójka i budujecie zespół. Tak, bo pozyskać finansowanie na podstawie prezentacji, więc trzeba produkt dowieść, trzeba jakby zbudować produkt.
Myślę o tym, że to było finansowanie na bazie mojej wizji.
Nie, no oczywiście, ja to uprościłem, oczywiście, że tak, ale wiesz, jakby będzie bardziej klikalne, jak będę mówił, że 2 miliony pozyskałaś z PowerPointa. A właśnie, ale jeżeli chodzi o to właśnie wizję i misję, jakby jak myślisz, z czego wynika tak naprawdę też to, że jakby inwestorzy wam zaufali? Bo to jest tak, oczywiście jest kasa na rynku, teraz być może trochę przez tą sytuację mniej, ale to już nie jest tak, że wiesz, tą kasę się rzuca tak na lewo, prawo, nie? A jednak z jakiegoś powodu tutaj ta kasa jakby do ciebie trafiła, biorąc też pod uwagę, że to też nie jest tak, że masz jakby bardzo duże doświadczenie typowo startupowe z własnych startupów, z exitów, pięknie, wszystko fajnie i tutaj Paulina, bierz kasę i rozwijaj kolejny startup, tylko jakby tego nie ma, nie? Więc jestem ciekaw, co tak naprawdę według ciebie zadziałało. Być może to jest bardziej do Smoka na przykład pytanie, ale jestem ciekaw jakby z twojej perspektywy.
Wiesz co, to było połączenie kilku rzeczy. Jedną z nich na pewno było to, że ja cały czas obracałam się w tym środowisku, więc ci wszyscy inwestorzy już w jakiś sposób wcześniej mnie znali. Bo przypomnę teraz, że moim inwestorem jest Smoke Ventures, Movens Capital i Next Road Ventures. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że nawet jeżeli pracujesz dla kogoś, to i tak budujesz sobie wizerunek swojej osoby. I no, ja jestem osobą, która jest solidna i jeżeli ma coś dowieść, to dowiezie.
To jest jakby ważne, co powiedziałeś, bo po pierwsze jednak te relacje są istotne w biznesie.
Tak.
W takim sensie,
relacje są niezwykle istotne.
Relacje w takim sensie nawet, żeby to nie było tak odebrane, że jakieś znajomości, nie? Tylko bardziej to, że jednak jakby ludzie ciebie kojarzą, nie jesteś jakimś takim no-name'em i też jakby też robienie dobrej roboty nawet na etacie tak naprawdę też ci pomogło potem w finansowaniu. No dobra, okej, okay. No to macie kasę, masz tego, w co-foundera i szukacie pierwszych ludzi. I teraz to, co mnie interesuje właśnie, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o szukanie tych pierwszych ludzi z twojej perspektywy, na co ty zwracałeś uwagę? Wiedziałaś, jakby jeżeli chodzi o co-foundera, czego potrzebujesz, ale jeżeli chodziło o tych jakby pierwszych programistów, czy tam pierwsze osoby do sprzedaży, być może jeszcze nie ma osób do sprzedaży, nie wiem, ale to, jakby te pierwsze osoby, które zatrudniłaś, na co zwracałaś uwagę? Kompetencje zakładam, że Maciek sprawdził, bardziej jakieś techniczne, ale jednak jeżeli chodzi o ciebie jako founderkę, CEO, na co patrzyłaś?
Wiesz co, to zacznę od tego, że ciekawe jest też to, że ja i mój co-founder Maciek jesteśmy absolutnie różni. Okay. Ciężko mi sobie wyobrazić osobę, która jest bardziej różna ode mnie.
Okay.
I pomimo tego się dogadujemy.
A w czym się najbardziej różnicie? Tak biznesowo, nie prywatnie.
Wiesz co, nas łączy to, że nas drive'uje ta sama idea nie? I wizja tego, że możemy stworzyć świat, w którym ludzie będą, w którym na ludzi będzie się patrzeć przez pryzmat tego, co rzeczywiście potrafią, a nie tego, co wpisują CV, no to dla nas to jest super. I pamiętam, że mieliśmy taką sytuację z Maćkiem, kiedy zdałam sobie sprawę, że kurczę, z tym gościem chcę pracować, że Maciek miał zaplanowany urlop, ale wiedział też, że my musimy wypuścić coś wcześniej, no a ten software house, z którym pracowaliśmy wcześniej, nie do końca się sprawdzał.
A właśnie, czyli software house mieliśmy na początku.
On anulował ten urlop. Okay. I to było dla niego takie super oczywiste, że hej, ja go anulowałem, bo ja widzę, że wy potrzebujecie mojej pomocy wcześniej.
A on już był twoim founderem?
Nie, wtedy dopiero zastanawialiśmy się, jak to ma wyglądać. Później pamiętam, że któregoś dnia my mamy biuro, w którym pracujemy. I właśnie którejś soboty od rana tam siedziałam, żeby coś dokończyć. I to było jakoś super wcześnie, typu 8 rano. I tam, wiesz, godzina 8:05, drzwi się otwierają i wchodzi Maciek. Ja mówię, co ty robisz? On mówi, no przecież mówiłam, że jest coś ważnego, co musi być zrobione na poniedziałek. To przyszedłam zrobić. Nie? I to jest takie... Czujesz, że ktoś inny też ma ten drive, że dla innej osoby to też jest ważne. I w sytuacji, kiedy jest tak dużo zmiennych i wiesz, no prawda jest taka, że zwłaszcza teraz z czatem GPT może się okazać, że masz biznes, który praktycznie przestaje mieć sens istnienia w ciągu kilku dni. Nie? Więc są sytuacje w startupie niezwykle stresujące i gdy wiesz, że masz jeszcze taką osobę, której rzeczywiście możesz zaufać, no to to jest mega budujące.
Okej. No takie, czyli wiesz, takie faktycznie pewnie wzięcie też ownershipu z jego perspektywy, nie?
Tak.
Takie podzielenie się tym, że nie jesteś w tym sama. Mimo tego, że to jesteś jakby główną pomysłodawczynią,
tak.
To nie jesteś jednak w tym sama i masz faktycznie drugą osobę, z którą możesz się pewnymi rzeczami podzielić, nie?
Tak, i która wiem, że weźmie ten ownership nad akurat tymi rzeczami, nad które, na których ja się specjalnie nie znam.
Okay.
Aczkolwiek zawsze mówię, że potrafię kodować w HTML-u.
Okej. No to wiesz, zawsze programiści powiedzą, czy kodowanie w HTML-u to jest kodowanie i tak dalej, no. Ale tak, no. No dobra, jeżeli chodzi o te dobór pierwszych osób, bo właśnie, sam produkt jest rozwijany przez zewnętrzny software house, czy macie jakby programistów?
Był, ale teraz już wszystkich mamy u nas w teamie.
I to było jakby, przejechaliście się na software house, dlatego zwróciliście ludzi do teamu?
Tak.
Okej, dobrze.
Tak. Wiesz, na początek to wydaje się takie rozwiązanie, że będziesz w stanie coś szybko dowieść, nie musisz się martwić tym, że ktoś ma jakiś urlop, ktoś zachoruje, bo zawsze jest zastępstwo. No ale później się okazuje, że zwłaszcza jeżeli jesteś małym startupem i to nawet jeżeli ta faktura miesięczna to jest, nie wiem, 80 tysięcy, to i tak jesteś super malutkim klientem i software house'owi bardziej zależy na tym, żeby utrzymać tych programistów niż ciebie.
No, tak jest, no. Więc w pełni rozumiem decyzję. No dobra, tak. Zatrudnianie pierwszych osób i właśnie czym się kierowaliście, na co patrzyliście? Macie naprawdę super jakby technicznie zdolnego programistę, nawet dwóch, trzech, czterech, tak. Ale z jakiegoś powodu wybieracie Marka przykładowo. Jakby dlaczego akurat on, czy tam ona?
Wiesz co, my jesteśmy firmą, która nie rekrutuje w oparciu o CV.
Okej.
To znaczy, nawet nie prosimy o podesłanie CV, my zawsze zaczynamy od testu i wysyłamy ten nasz assessment w formie hej, dzięki za zgłoszenie, a tutaj masz taki assessment, w którym sprawdzimy kompetencje, które na tym stanowisku są kluczowe.
A to w IT też robicie to?
Tak.
Tak?
No, okay. Takie rzeczy jak praca z danymi, myślenie analityczne,
nie, wiesz,
czy dbałość
ciekaw
o szczegóły, albo taki problem solving thinking, absolutnie.
Byłem ciekaw, bo wiesz, jakby jest mimo wszystko takie podejście, że w IT masz tą arystokrację w IT, która ma po 10 ofert dziennie dostaje i jak im jeszcze każesz robić jakiś test, to w ogóle zapomnij, że zaaplikują, nie? Tam przejdą do kolejnego kroku, więc jestem ciekaw, jakby tutaj mimo wszystko jakby, wiesz, taki dodatkowy krok dajecie w tym procesie. I czy nie jest też tak, że tracicie jakoś przez to kandydatów? Czy może jest to etap selekcji?
Jeżeli jakiegoś kandydata przeraża półgodzinny test, gdzie na końcu dostanie feedback, to ja wiem, że ona i tak nie nadaje się do pracy w startupie.
Tak,
nie? A zwłaszcza
tak,
tym naszym.
Tak. Nie, to jest właśnie myślę, że kluczowe, bo faktycznie jak często rozmawiam z jakimiś HR-ami, to właśnie nie mówię, że ten proces jest jak najkrótszy i tak dalej. Ale to, co jest ciekawe, to często takie podejście jest właśnie w software house'ach, gdzie jest ciśnienie, żeby zatrudnić, bo trzeba dla klienta coś zrobić, ale jak rozmawialiśmy z firmami produktowymi, z Olą chyba z SentiOne, to oni tam jeszcze dodali dodatkowe etapy w procesie, żeby właśnie zweryfikować tego kandydata. Jest to firma produktowa, więc jakby inaczej do tego się podchodzi. No, dobrze, czyli dostaje kandydat ten test, na którym już jakieś pewne rzeczy, pewne wnioski potem wyciągacie.
Dokładnie. My też od razu w tym asesmencie dodajemy takie pytanie otwarte. I są takie rzeczy, które pytamy zawsze. Na przykład, czego ostatni raz się nauczyłaś? Bo dla nas jest ważne, żeby te osoby były bardzo na bieżąco i żeby miały w sobie taki drive na naukę.
Okay.
I dla nas też jest ważne, żeby to myślenie analityczne i problem solving thinking były na bardzo wysokim poziomie, bo jako startup, który nadal jest młodym startupem, my jeszcze wielu procesów nie mamy poukładanych, wiele procesów jest w trakcie tworzenia, bardzo szybko się zmienia, więc ty musisz być w stanie za tym nadążyć. A właśnie myślenie analityczne jest bardzo mocno powiązane z tym, jak szybko ktoś się uczy i jak szybko jest w stanie przeskakiwać z jednego kontekstu na drugi. I prawda jest taka, że my również popełniliśmy kilka błędów rekrutacyjnych. Nawet my. I powiem ci, że czy wynikało one czasami z tego, że widziałam takie CV, że stwierdziłam, o matko, nie, ja po prostu totalnie, ta osoba jest idealna. Tak.
Tak. Czy zajerałaś jakby tym faktycznie, że pracowała pewnie w podobnych tam jeszcze firmach, gdzieś tam, coś tam, fajne doświadczenie.
Wiesz, pojawia się osoba i myślisz sobie, rany, ona chce z nami pracować, a ma tak bogate doświadczenie, dowoziła tak duże kontrakty, w tym HR-techu już pracuje tyle lat, no no brainer. Wiesz, no i tak wysyłamy test, bo u nas to jest must have. I widzisz ten słaby wynik i myślisz, czy to myślenie analityczne jest aż tak ważne?
Okay.
No i później się okazuje, że już po miesiącu się rozstajesz.
Okej. Czyli jednak, jakbyś powiedziała takie właśnie trzy rzeczy, na które mocno zwraca ci uwagę, to jest to myślenie analityczne.
Tak.
Problem solving thinking. I co jeszcze?
Praca z danymi.
Okej.
Tak. No. Bo my się bardzo mocno opieramy na danych i dla nas jest ważne to, czy ktoś potrafi interpretować dane i wyciągać dobre wnioski na ich podstawie. Mhm. Więc to jest taka pierwsza część.
To są takie, takie uniwersalne rzeczy, niezależnie od tego, czy to jest IT, marketing, przykładowo sprzedaż, na które zwracać uwagę?
Wiesz co, one się, w sensie te są najczęstsze, ale one się zmieniają. Okay. Na przykład, jeżeli szukamy kogoś do kontentu, no to patrzymy na dbałość o szczegóły. Gdybym szukała testera, też bym sprawdziła dbałość o szczegóły.
Okej. No dobra, a jeżeli chodzi o kwestie kulturowe, bo tego jednak nie zmienisz, nie sprawdzisz testami, to jakby to jest u was takie, wiesz... Na czuja trochę? Czy taki coś zaiskrzyło? Czy jest jakiś taki feeling? Czy jakby, i na co jakby patrzycie jakby pod kątem takim kulturowym? Bo wiesz, masz pewną swoją wizję, jakby czym jest ta twoja firma. Być może masz zdefiniowane wartości, być może nie są jeszcze zdefiniowane, ale są jakby takie w tobie. Jestem ciekaw, jakby na co patrzysz tak naprawdę właśnie pod kątem rekrutacji.
Ja zawsze drugim etapem jest taki wywiad ustrukturyzowany, czyli zadaję kandydatom te same pytania w tej samej kolejności. I zawsze tam pytam o to, czy oni wiedzą, na czym polega praca w startupie. W sensie, jak sobie tą pracę wyobrażają, bo ja już wiem, że to nie jest praca dla każdego. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego dużego poczucia stabilności, tego, że zawsze ktoś będzie mieć czas, żeby coś sprawdzić, żeby pomóc, że tak jakby nie trzeba mieć tego ownershipu, to ja wiem, że w startupie taka osoba się nie odnajdzie. Więc ja przede wszystkim szukam osób, które są w stanie mi udowodnić, że mają ten ownership. Na przykład... teraz zatrudniliśmy gościa, który wypadł bardzo dobrze w teście i który po naszej pierwszej rozmowie tak się zajarał tym, co robimy, że on przez weekend przygotował mi taki ten pager na zasadzie: hej, spojrzałam na waszą stronę, na to, jak się komunikujecie i takie widzę quick winy. I to było takie, wow, ja nawet go o to nie prosiłam. To, co też robię, to jeżeli już jestem przekonana do osoby, ale chcę jeszcze mieć takie ostateczne na zasadzie, chciałabym zobaczyć, jak ta osoba pracuje, to zawsze mówię, wymyśl jakąś rzecz, którą możesz zrobić, za którą my ci zapłacimy tam 1000-1500 zł, która pokaże nam, co potrafisz i sprawi, że pomyślimy, totalnie chcemy z tą osobą pracować.
No fajne.
Tak.
Zapisuję sobie. Fajne. No.
I to jest też coś, co my od razu możemy wykorzystać dalej. Bo ja nie wierzę w pracę za darmo i za takie zadania, w których rzeczywiście ktoś musi się wysilić, zwłaszcza jeżeli my to będziemy używać później, zawsze płacimy.
Okej, ale dobra, no to zadajesz pytania od pracy w startupie i ktoś ci pisze, że nie, ja to nie chcę brać ownershipu. W sensie tak, na ile jakby ty wiesz, takie odpowiedzi faktycznie są takie szczere, na ile udaje ci się wyłapać z tych odpowiedzi coś takiego, że on się nie nadaje tutaj.
Zawsze robię to na rozmowie.
Dobra, to jest rozmowa, dobra. Tak.
Tak. To już robię na rozmowę, bo jednak ten film jest potrzebny. Ja też wiem, że mam taki poziom energii, który nie każdemu odpowiada. I są
to się osoby... wysoki taki poziom?
Tak, Tak. Teraz tak specjalnie, bo nie wiem, jak to wyjdzie w kamerze, ale
wiem, że niektóre
osoby nie są w stanie rzeczywiście tego wytrzymać.
Czyli mówisz, że jesteś przebojową CEO, która będzie chodzić i rzucać dużo pomysłów, mówić bardzo dużo i czy to dobrze pasuje?
Tak, aczkolwiek jedną z ważnych rzeczy jest też to, że ja zatrudniam osoby, które są się w stanie ze mną nie zgodzić.
Okej.
Bo często nawet czasami na rozmowach rzucam takim tekstem typu, no tak, my weryfikujemy te kompetencje analityczne i tak Google Analytics jest ważny, ale tak naprawdę to u nas nie jest dobrze ustawiony, bo ta intuicja jest jednak najważniejsza. I wiesz, czasami widzisz, że osoby po prostu, aż im po prostu oczy rozbłyskują, że tak, dla mnie też intuicja jest najważniejsza i to jest takie...
Czyli takie podkręcone piłki im rzucasz?
No, czasami tak. Albo rzucam jakimś takim tekstem, w którym wiem, że nie powinni się ze mną zgodzić. No bo ja nie szukam osób, które będą się ze mną zgadzać na każdym etapie. Ja szukam osób, które będą też czuły, że mogą w każdej chwili mi powiedzieć: ej, Pał, ja uważam, że to jest słaby pomysł. Co ty na to, gdybyśmy zrobili to inaczej? I
No ale masz takie osoby tak realnie? Tak oprócz foundera? Tak. Chodzi mi o to, że...
Tak.
Ja często, wiesz, rozmawiam z różnymi founderami i to jest taka rzecz, którą bardzo dużo osób mówi, nie? A potem w praktyce to różnie z tym wygląda, z jakimś ego foundera, jak nagle coś tutaj mówisz, jak ktoś ci mówi, że to jednak nie ma sensu chyba to, co mówisz, spróbujmy zrobić inaczej. Jestem ciekaw jakby, czy faktycznie tak już w praktyce się z czymś takim spotykasz od swoich współpracowników.
Tak.
Okay.
Wojtek, który u mnie zajmuje się sprzedażą, absolutnie fantastyczny gość. No, totalnie. Po prostu czasami dostaję od niego tyle feedbacku, że to jest dobra, Wojtek, już na dzisiaj wystarczy.
Okej. Fajnie. No dobrze.
Ale to też, wiesz, trzeba rzeczywiście budować taką atmosferę, w której ludzie czują się bezpiecznie, mówiąc ci rzeczy, które mogą być dla ciebie niefajne. Mhm. Nie, bo czasami to są takie pierdoły, na przykład Pał, bo mieliśmy tą rozmowę z klientem i zauważyłem, że o naszym głównym psychometrze, który jest doktorem na uniwersytecie, powiedziałeś nasz Jarek? Mhm. I to może niekoniecznie robić takie wrażenie, jakie chcemy. I to jest takie, to jest super ciekawe.
No.
To samo robimy z Maćkiem, że jeżeli jesteśmy oboje na rozmowach, to zawsze później sobie podsumowujemy. Na zasadzie, że... Tak. Mhm. Tak, bo ja bardzo lubię, kiedy jest kawa na ławę, kiedy sytuacja jest przejrzysta i jest też jedna rzecz, którą też bardzo mocno rekomenduję moim znajomym, czyli to, w jaki sposób oceniamy decyzję. Ja oceniam decyzję, w sensie można oceniać decyzję przez pryzmat tego, jaki był wynik i ostateczny rezultat, ale można też oceniać decyzję przez pryzmat tego, co zostało wzięte pod uwagę, kiedy ona była podejmowana.
No to jakiś przykład. Z ciekawości. Daj jakiś przykład, jakby wiesz, co masz na myśli.
Na przykład, kiedy decydujesz, że robisz współpracę z jakimś influencerem, no to możesz ją ocenić zero-jedynkowo, bo założyłeś sobie, że będziesz mieć z tego x klientów, ale może się okazać, że z tego klientów nie będzie. A z drugiej strony możesz to ocenić przez pryzmat tego, czy rzeczywiście to był najlepszy sposób na osiągnięcie celu, który był założony, czy rzeczywiście ten influencer był sprawdzony, czy nie było jakichś innych. I jeżeli, wiesz, odhaczysz te wszystkie rzeczy, które są ważne przy podjęciu decyzji i wyjdzie ci, że dobra, chcę tego spróbować, no to robisz. Mhm. I ja na przykład u mnie w zespole zawsze mówię, że jeżeli rzeczy, które zostały wzięte przy podjęciu tej decyzji są takie logiczne i sensowne, no to wynik jest trochę drugorzędny. W sensie o wynik to martwię się ja jako CEO, ale jeżeli ja chcę budować takie poczucie w zespole, że oni mogą podejmować takie ryzykowne decyzje, to ja muszę dać im na to przestrzeń. Bo najgorsze, co może być...
Tak.
Żeby oni nie bali się testować, tylko oni muszą być w stanie obronić swój pomysł. Czyli jeżeli ja im się zapytam, w sumie skąd taka decyzja, albo co sprawiło, że zrobiliśmy tak, to nie jest to na zasadzie, nie wiem, bo robiłam tak wcześniej... zawsze tak robiliśmy. To jest słowo, którego się u mnie w ogóle w firmie nie używa. Mamy listę takich słów tabu i wyrażeń.
To jest mantra, którą myślę, że możesz trochę zderzać w przypadku HR-ów, nie? Mimo wszystko.
Tak.
To jakby tak ostrożnie tutaj chcę mówić, bo to są nasi klienci, ale jakby te, wiesz, podejście zawsze tak robiliśmy, zawsze tak rekrutowaliśmy, zawsze te ogłoszenia wrzucaliśmy tutaj i to zawsze działało, no to jest taki, myślę, że motto niepisane HR-ów.
Ja już zauważyłam, że są takie bardzo różne HR-y i są też bardzo różne reakcje na Heroify'a, bo są takie, właśnie są tacy rekruterzy, którzy kiedy słyszą Heroify'u, to jest takie wow, czyli jeżeli wy mi zaoszczędzicie tyle czasu, bo ja już nie muszę przeglądać czasami tych setek CV, to ja mogę poświęcić więcej czasu, żeby poznać tych lepszych kandydatów, żeby zbadać lepiej culture fit i jeszcze znajdę czas na sourcing, na te stanowiska, gdzie bardzo trudno kogoś znaleźć. Nie? I dla nich to jest taki super no-brainer. A z drugiej strony mamy czasami takie reakcje, mamy nawet taką kartkę wydrukowaną w biurze, bo czasami sobie takie odpowiedzi osób, z którymi się kontaktujemy, drukujemy. I to jest taka kartka dzięki, ale narzędzie wygląda ciekawie, ale gdybyśmy go używali, to mój zespół nie miałby co robić.
Okej. No właśnie, ale jeżeli chodzi o wybór narzędzia i rozmowy, to rozmawiacie głównie z HR-ami czy potem z zarządami też?
A to bardzo zależy od profilu firmy. Zwykle rozmawiamy, w sensie my chcemy być obecni w ogóle w procesach i chcemy budować takie podejście, hej, nie muszę zaczynać od CV albo nie muszę się opierać wyłącznie na CV i intuicji. Każdy ma wrażenie, że jego intuicja jest super.
Najlepsza, no wiadomo.
Tak, tylko mogę się rzeczywiście oprzeć na danych, nie? I rozmówić językiem biznesu, nie? I skoro wszystko w firmie jest oparte o dane, ludzie korzystają z Analyticsa, są jakieś targety sprzedażowe, to dlaczego nie robić jeszcze tego w HR-ze?
No, ale tego nie ma w HR-ach. Tego nie ma w HR-ach. W sensie,
jeszcze nie ma.
Jeszcze nie ma, ja się zgadzam, tak. Bo wiesz, my teraz wypuszczamy dosyć mocno duży moduł raportowy i się zderzamy z tym, że tak naprawdę ostatnio dostałem wiadomość od jednego foundera też polskiego startupu, który pozyskał jakieś kilkadziesiąt milionów złotych w ostatnim czasie. I mówi, że kurde...
Dobra, to jest dość ograniczona pula.
No, nie chcę rzucać dalej, jakby już bez tych, nie? Ale po prostu mi pisze, że kurczę, widziałem ten wasz moduł raportowy, jaram się tym strasznie, ale to, co mnie interesuje, to, że jaram się tym bardziej niż nasza HR menadżerka, nie? On jako founder, nie? Że się jara jakby tą analityką i tym bardziej niż faktycznie ktoś z HR-ów. I to często spotykamy mimo wszystko, że jak teraz mi powiedziałaś o tym, że jesteś w stanie zaoszczędzić czas i tam ktoś ci skomentował, że nie będziemy potrzebni, to z mojej perspektywy foundera to było takie, no, może nie będą potrzebni.
Chcesz się zrobić taki forward do menadżera,
nie? Tak, no, jakby może faktycznie nie będą potrzebni, nie? Albo będą potrzebni czegoś innego, albo być może ten jakby zespół HR-owy mamy trochę za bardzo rozdmuchany, nie? Na tą skalę można zrobić inaczej, technologią. Więc jakbyś z tym przyszedł do mnie, no to mnie to już jakby zaciekawiło, ale faktycznie staram się, jak rozmawiam z HR-ami, czy to nie postrzegają tego jako takie zagrożenie trochę dla siebie, nie?
No to też zależy. Jeżeli ty uznajesz, że jako rekruterka czy rekruter twoim głównym zadaniem i tą największą wartością jest to, że przeglądasz te CV-ki, no to prawda jest taka, że zaraz naprawdę nie będziesz potrzebny. No. Nie? I to nie jest kwestia kilkunastu lat, tylko kwestia kilku lat, a może nawet krócej. Nie? Więc ja już teraz zaczynam dostrzegać trochę tą zmianę, że...
Ale widzisz tą zmianę? Bo ja bym powiedział, że tak 80% rynku jest taka. No, że tak sobie z czapy rzuciłem
liczbą,
ale...
My też uderzamy do bardzo specyficznych firm. Czyli my już wiemy, że to muszą być firmy, które są mocno osadzone technologicznie, w których ten HR to jest właśnie bardziej takie partner talent taki. Acquisition, nie? Gdzie employer branding też jest ważny i gdzie właśnie nie te takie dupo godziny, że poświęciłem tam 30 godzin na przeglądanie CV, to nie jest uznawane za wow ekstra, tylko dlaczego poświęciliśmy tyle czasu na taką rzecz.
No, ja się zgadzam, bo to też trochę jest też nasz profil klientów, nie? My ponad dwa lata temu usiedliśmy z Mikiem, zastanowiliśmy, do kogo chcemy się w pierwszej kolejności kierować z produktem, bo jak Mik do nas dołączył, to się okazało, że rozmawialiśmy z różnymi firmami i ktoś mówił, Trafit jest super dla agencji, Trafit jest super dla freelancerów, a Trafit jest super dla software house'ów, nie jest dla agencji. Więc jakby mieliśmy takie sprzeczne komunikaty i stwierdziliśmy, że się skupimy na tych... nazwaliśmy digital recruitment czy tech recruitment, na tych właśnie firmach technologicznych, które po pierwsze są już zaznajomione z technologią, wiedzą jak bolesna jest rekrutacja, więc mają problemy z rekrutacją.
Rany, my rzeczywiście używamy do tej samej grupy.
No właśnie, no, to sobie pogadałem po rozmowie. ale faktycznie zrobiliśmy taki trochę pivot. Oczywiście nie ograniczam się do innych, ale też jakby świadomie wybraliśmy te firmy, bo też jakby to jest dla nas taki trochę challenger, w takim sensie, że to są firmy, które patrzą na UX aplikacji, na to, jak to wygląda, jak to się klika i to jest dla nas takie, wiesz, ciągle popychanie nas do przodu, żeby się bardziej rozwijać, plus też no, mają kasę i mają problemy, żeby znaleźć odpowiednie osoby. No i tam widzieliśmy też tą zmianę, ale mimo wszystko, jeżeli chodzi o samą analitykę, teraz jak rozmawiamy, to też nie jest tak, że tam jest zajebiście, nie, z analityką, że nagle w tych firmach tech digitalowych HR-owcy i tak, kurde, patrzą na dane, nie? Dalej jest coś takiego, że czasem spotykamy się z tym, że faktycznie w naszej komunikacji nawet na temat raportów chcemy być może bardziej się komunikować do C-level, nie? Żeby pokazać w ogóle im, co się dzieje w waszych rekrutacjach, że to, co robicie z marketingiem, ze sprzedażą, patrzeć na Analyticsa, Pipedrive'y, zacznijcie patrzeć też jakby na nasze wasze dane rekrutacyjne.
Bo, potwierdzam, my też często uderzamy do albo menadżerów, którzy rekrutują do swoich zespołów, albo do founderów. Mamy też taką grupę dyrektorów operacyjnych i finansowych. Do każdego używamy absolutnie innych argumentów. Tak, więc totalnie się z tym zgadzam.
No dobrze, no to jakby samo jakby demo, rozumiem, prezentację, to i tak bardziej robicie do rekruterów, ale czy spotykacie się z czymś takim, że ten HR już jest na tyle umocowany, że jest decyzyjny?
Tak.
Tak? My się też czasem spotykaliśmy z tym, że rozmawiamy ze spółką, która generuje jakieś setki milionów złotych, ma pięciu rekruterów i dostajemy feedback, dobra, to jeszcze czekam, aż prezes klepnie tą decyzję za 600 złotych, nie, na tula, nie? Więc jakby zastanawiam się, czy jakby jeżeli chodzi o te wasze profile klientów, czy jest tak, że faktycznie ten HR jest takim partnerem, który może świadomie podjąć decyzję, na przykład z jakich narzędzi będzie korzystał.
Tak, ale my musimy nauczyć go mówić i dobrze sprzedać, i nauczyć go dobrze sprzedać tą wartość, którą my dostarczamy jako narzędzie.
Okej. Okay. O, co ciekawe w sumie podejście.
Tak. Mhm.
Okej. Okay. I tak uczyć jakby ich pod kątem właśnie tego, jakby co przynieść do organizacji, czy...
Tak. Wiesz, z tego nawet wzięła się nazwa Heroify.
Okej.
Okay. Bo my chcemy, żeby ci menadżerowie rekrutujący czy rekruterzy byli takimi bohaterami w firmach. Mm-hmm. Bo jak pomyślisz sobie o tym logicznie, no to rekruter jest de facto sprzedawcą, który kandydatowi sprzedaje firmę.
Marketer,
i często to jest pierwsza styczność kandydata z firmą. Mm-hmm. Zwłaszcza taka face to face. I to powinna być osoba, która bardzo dobrze wyraża te wartości firmy i która no de facto jest tą firmą. To powinien być jeden z absolutnie kluczowych pracowników w firmie. I ja, budując Heroify, czuję, że mam takie narzędzie i daję im takie narzędzie, które pozwala im wcielić się w tą rolę.
Okej, że dajesz im narzędzie, żeby być tą, dajesz im w cudzysłowie supermoce, żeby być tym bohaterem.
Dokładnie, no bo prawda jest taka, że jeszcze do niedawna no było bardzo mało narzędzi, z których rekruterzy mogli korzystać. Mhm. No bo to przeglądanie CV-ek to jest jakiś koszmar. Mhm. Tam większość kandydatów albo sobie wyolbrzymia, albo coś tam, ten sławny Excel i znajomość języka angielskiego. No ale wiesz, no, CV-ka ma 500 lat. Mhm. Nie? Czyli de facto ten 500 lat mamy bardzo podobny proces selekcji.
Znaczy ja wiesz, jakby ja bym powiedział, że faktycznie jeżeli chodzi o samą rekrutację, to nie jest tak, że mieliśmy jakąś rewolucję, nie? Mhm. Jakby sam proces rekrutacyjny, dobierania kandydatów, to się nie różni wobec tego, jak były kiedyś tablice ogłoszeniowe w miastach i ktoś ci przychodził i tam opowiadał o tym, co nie robił. Potem były ogłoszenia w gazetach, potem pracuj i tak dalej. To jakby ten proces jest dokładnie taki sam, nie? Jakby nie udało się jeszcze jakby nikomu tego trochę wywrócić do góry nogami, nie? My dostarczamy narzędzia, ale jakby ten proces jakby dalej stricte jest taki sam, więc tutaj macie jakąś szansę taką, żeby trochę to wywrócić.
My totalnie testujemy na sobie i wiesz, mamy już nawet takie historie takich bardzo dużych sukcesów. Na przykład rok temu, latem, szukaliśmy osoby na zastępstwo naszej juniorki, czyli bardzo taka low-levelowe stanowisko, w którym jedynym wymaganiem było takie myślenie analityczne, żeby się właśnie szybko uczyła i dbało się o szczegóły. I zrobiliśmy to tak jak zawsze, czyli publikujemy ofertę, od razu wysyłamy link do zaproszenia do asesmentu i nie interesuje nas CV. Bo właśnie nie chcemy się też patrzeć na ten bias, że o, ktoś pracował w super firmie, nie? Albo że ktoś coś ma tam w CV nie tak. I okazało się, że pojawiła się dziewczyna, która miała absolutnie wysoki wynik. I też na pytanie otwarte, które daliśmy, odpowiadała super sensownie. I że chce się rozwijać w data science. I ja tak, okej. Okay. Dobra. No więc zaprosiłam ją na rozmowę, rozmawiamy. Totalnie zdrajwowana, totalny feel. Rozpoczyna z nami pracę i wiesz, ona przychodzi po tygodniu i mówi, wiecie co, bo ja zauważyłam, że wy tutaj macie kilka arkuszy w Google Sheets i robicie to tak, ale ja tutaj napisałam w SQL-u taką komentę, że już tego nie musicie robić i to nam zaszczędzi tyle czasu. I my tak z Maćkiem, o wow. I wiesz, okazało się, że ona po 2 tygodniach już miała swój projekt, za który odpowiadała, bo była tak zdrajwowana i no tak niesamowita. I pamiętam, że ja się zapytałam, Krysia, powiedz mi, a dlaczego ty aplikowałaś na stanowisko juniorskie? I ona mi wtedy powiedziała, że ona wysłała coś około setki CV-ek i że byliśmy jedyną firmą, która odpowiedziała na jej zgłoszenie i też jedyną firmą, która nie widziała jej CV.
Okej.
Bo się okazało, że wiesz, jakaś przerwa na urlop macierzyński, tutaj jakieś uczenie angielskiego, studiowała biologię, bardzo nieoczywista ścieżka kariery. Nie?
No właśnie, ale bo ty trochę, jak mówisz o tym, że nie chcecie CV, to trochę przekreślasz jednak to doświadczenie. W takim sensie nie przekreślasz, może nie zwracasz na nie aż tak uwagi. Ale czy to jednak nie jest też mimo wszystko dosyć ciekawe pod kątem rekrutacji, zatrudnienia osoby, to, żeby nawet ktoś miał ciekawą ścieżkę kariery, nie? To, że jakby ktoś zmienił w ogóle, przebranżowił się, to znaczy, że nawet ktoś ma w ogóle urlop macierzyński, bo też jakby jako matka czy jako ojciec być może ma jeszcze inne kompetencje. Czy to, czy trochę jednak wszystko nie tracisz, jakby nie patrząc na te rzeczy? Patrząc stricte wyłącznie na kompetencje, nie?
Wiesz, na to zwracamy większą uwagę na tym pierwszym etapie, ale później, kiedy już rozmawiam, mamy ten wywiad ustrukturyzowany, no to zadaję bardzo dużo pytań, które mają na celu sprawdzenie, jak dana osoba podchodzi do jakichś zadań, albo jakie ma doświadczenie w danej rzeczy, albo w danym działaniu. Bo prawda jest taka, że sami dobrze wiemy, że no, możesz ująć w CV-ce rzeczy, którymi się zajmowałeś pisać, na milion sposobów. My teraz na przykład przenieśliśmy się z naszego biura, które ma 15 metrów kwadratowych, tam piętro wyżej, ale wiesz, jakbyśmy chcieli, to mamy teraz 35 metrów, ale jakbyśmy chcieli to opisać, to powiedziałabym, że przejęliśmy najwyższe górne piętro w naszym biurowcu.
No to oczywiście, że tak.
I to dokładnie tak. To samo robią kandydaci w CV-kach i no, jak to później weryfikujesz, ja w życiu zrekrutowałam już ponad setkę pewnie osób, albo byłam gdzieś tam obecna, pomocna w rekrutacjach, albo weryfikowałam kompetencje i no ja wolę sprawdzić.
Nie wiesz, że mnie sprawdzi, ale jestem właśnie ciekaw, czy trochę jednak nie tracisz, właśnie nie patrzysz aż tak na to doświadczenie, czy na tą historię pracy. Natomiast to, co mnie też jeszcze zainteresowało, powiedziałeś o tym, że zatrudniłaś tam ponad setkę osób, czy też masz jakby, patrzysz na inne rzeczy, jak zatrudniałaś do swoich zespołów w firmach, ale nie swoich, a jak zatrudniasz do siebie, do firmy?
Wiesz co? To zależy, o jaki etap chodzi, bo też to, co widzę, jakie błędy popełniają inni founderzy, ale też sama ja je popełniłam, to jest, że czasami masz takie poczucie, że jeżeli zatrudnisz firmę z jakiegoś o wiele większego startupu, który odnosi duże sukcesy i widzisz, że ta osoba tam odpowiadała za tą działkę,
to
jak ona
to
teraz przyjdzie do ciebie, to po prostu będzie tak i tylko lepiej, bo przecież już jest to wcześniejsze doświadczenie. A później się okazuje, że budowanie czegoś, kiedy firma ma 7 osób versus budowanie czegoś, kiedy firma ma osób 40, to są dwie zupełnie różne rzeczy, nie? I że te osoby, bardzo często jest im bardzo ciężko się odnaleźć, kiedy rzeczywiście wszystko zależy od nich.
No, to nie jest, wiesz, to jest porównywanie trochę gruszek do jabłek, nie? My mieliśmy nawet u siebie taki case, że mieliśmy osobę, która odpowiadała za ogarnianie leadów inboundowych i sprzedaż tam. I jakby nie odnalazła się, nie? Jakby wyników nie było, nie? Ale jakby, więc się musieliśmy rozstać, poszła ta osoba, została teraz polecona przez Mika do innej firmy i tam w ogóle to wyniki robi, nie?
Tak.
Tej innej firmie. Jakby jest inna branża, inna w ogóle nie HR-y, tylko coś innego. HR-y też są specyficzną branżą, jeżeli chodzi o sprzedaż. I tam po prostu w innej firmie ta sama osoba totalnie, wiesz, się odnalazła. Jest topką.
Tak, ale ja zawsze, kiedy rozstaję się z ludźmi, to mówię, że w sensie tłumaczę dlaczego i mówię, że doceniam mega rzecz tą i tą i będę się czuła bardzo komfortowo móc cię po prostu polecić gdzieś dalej, nie? Bo totalnie po prostu widzę, że to nie zadziałało u nas, ale potrafię sobie wyobrazić firmy, w których to nie będzie żadnym problemem.
No właśnie, a jak ty patrzysz na takie polecenia od kogoś do pracy? Bo ja tak się czasem zastanawiam, wiesz, że ty jako firma, jak firma się zmienia na przestrzeni tych lat, nie? Więc jakby ty jako pracownik też się zmieniasz. Teraz się zastanawiam, czy jak mieliśmy kogoś, kto u nas był nawet beznadziejnym pracownikiem te 5 lat temu, jakby, czy tam 3 lata temu, że tak naprawdę na to, że on był beznadziejny u nas w firmie, no to mogło się złożyć wiele różnych składowych. Nie? Nasz to, jako my byliśmy w tej firmie, jakie my mieliśmy procesy i w jakiej sytuacji. On był wtedy życiowy i tak dalej. Jestem ciekaw jakby, jak patrzysz na takie faktycznie polecenia w stylu, wiesz, Paulina, mam naprawdę zajebistego kandydata, pracował u mnie x lat temu, albo zaaplikuje ktoś do ciebie, widzisz, że pracował u twojego znajomego i on ci mówi, weź tego nie zatrudniaj, nie? Bo w ogóle tragedia na przykład, nie? Jakby na ile to takie komentarze są wartościowe też dla ciebie?
Wiesz co? Dla mnie dobra rekomendacja to jest raczej wejście na taki fast track, gdzie ja już później tak to sobie sprawdzam, ale tak jakby pomyślę, dobra, to w sensie i tak wiadomo, trzeba zrobić assessment.
To jest jak mantra, nie? Trzeba zrobić assessment.
Trzeba zrobić assessment. I później rzeczywiście sobie to weryfikuję, ale mam to gdzieś z tyłu głowy. Jeżeli ktoś daje mi bardzo dużo czerwonych flag i zwraca taką dużą uwagę odnośnie jakiejś osoby, no to jest to dla mnie taka bardzo duża czerwona flaga i rzeczywiście biorę to pod uwagę. Ale no wychodzę z założenia, że no jestem ciekawa, jak to wygląda z drugiej perspektywy, no bo sama pewnie czasami, nie wiem, robiłam jakieś rzeczy, które były jakieś niefajne. Chociaż no osoby, z którymi współpracowałam, moi szefowie tam zawsze chwalili i rekomendowali mnie dalej, ale no nigdy nie wiadomo, jak pewne rzeczy są odbierane. I to, co robię, to jeżeli kogoś rekomenduję, to tylko i wyłącznie osobę, z którą pracowałam i pracowałam stosunkowo niedawno.
Okay.
Że de facto jest
no właśnie,
na świeżo,
jednak
nie?
Ten czas taki jest istotny, że pracowałam z nią w ostatnim czasie.
Tak. Albo na przykład, kiedy pracowałam z kimś jakiś czas temu, ale rzeczywiście to nie była praca w jednej firmie, tylko jeden zespół, wspólne cele. Widziałam po prostu, jak ta osoba pracuje. I wtedy też mówię to w takim kontekście, że zawsze, kiedy potrzebowałam pomocy, to ta pomoc była, nie? Okay, że ta osoba jest pomocna. I tak jakby opieram się na takich bardzo konkretnych przykładach.
Okej. Okay. To jest ciekawe. No ja w sumie też... tak, nie, że super, bierz tą osobę, tylko faktycznie podajesz takie przykłady, w których ona się sprawdziła. Okej. Okay. Cześć, przerwałem. Nie wiem, czy chcesz jeszcze powiedzieć, czy nie.
Nie, to już był koniec tej błyskotliwej myśli.
No dobra, a jeżeli mamy też jakby osoby z HR-ów, które słuchają. Jestem ciekaw, jakbyś mogła dać takie z twojej perspektywy 5 dobrych jakichś takich rad, jak można mimo wszystko sprawić, żeby te rekrutacje były bardziej trafione. To jest temat rzeka oczywiście. Assessment mamy na górze, okej, to jest, mamy ten pierwszy, więc to co, nie, to jednak oprócz assessmentu, 5 kolejnych, na co tak naprawdę podczas tej rekrutacji, albo jak te rekrutacje prowadzić, żeby tak naprawdę lepiej zatrudniać, lepiej trafić z tymi kandydatami.
Wiesz, właśnie w sobotę brałam udział w spotkaniu Recruitment Open Community, gdzie miałam taką dyskusję poświęconą temu, jak skuteczne są różne metody selekcji. No. Więc doskonale wbijamy się w temat.
Idealnie. Totalny przypadek.
I tak. I tą metodą, która jest najbardziej wiarygodna, no to są testy kompetencji kognitywnych. Później jest wywiad ustrukturyzowany. Mhm. Jeżeli połączy się te dwie rzeczy, to masz 78% skuteczności. Nie ma metod, które są bardziej skuteczne.
To czemu firmy tego nie robią? Bo ja tak sobie myślę o testach, bo myślę o testach, że one mają chyba taką trochę jakąś niefajną łatę. Tak myślę, że jak myślisz o testy, to jakieś korpo, coś tam, co wygląda korpo. W ogóle jak jakaś technologia z lat 90.
Tak, że to jest korpo, że to jest bardzo drogie, no bo no, te testy typu SHL to jest tam nawet kilkaset złotych za kandydata, że to są jakieś takie testy kangurowe, że wyglądają jak rozwiązywanie właśnie zadań z kangura, że kandydaci nie będą chcieli ich robić. Tak,
no
to
właśnie,
są te wszystkie
to
argumenty.
Jakby, jakbyś mi powiedziała o testach w rekrutacji, to by takie rzeczy do mnie przyszły do głowy, nie?
Tak.
A jednak to jest trochę bardziej nowoczesne.
Wiesz, dlaczego? Dlatego no, jest ten feedback u nas na końcu, my te pytania osadzamy w kontekście i często nawet kandydaci nam piszą, że ej, ja zrobiłam sobie ten assessment, ja tak jakby już wiem, na czym będzie polegać ta praca. Okay. Albo, że po tym, jak zobaczyłem, jakie są pytania, to ja już wiem, że mnie to jednak w ogóle nie bawi.
A czy to właśnie nie jest też trochę tak, że po tych wszystkich korporacjach musicie trochę odczarować te testy, że one mają właśnie no, taką łatę, wiesz, właśnie korpo, bullshit, to co na 360 i tak dalej i że to trochę faktycznie trzeba pokazać, że to jest takie bardziej nowoczesne, nie?
Tak, ja nie używam tak często słowa assessment przypadkowo.
No ale właśnie używałeś wiele razy na assessment, a ten assessment się nie kojarzy dobrze, nie? To nie jest takie coś, co jakby...
Assessment kojarzy się lepiej z takim zaawansowaną formą sprawdzania czegoś. Okay. Testy rzeczywiście kojarzą się z takimi testami, które robi się w szkole, nie? A nikt nie lubi być oceniany. Więc my to też sprzedajemy kandydatom jako takie, hej, to jest ten moment, kiedy ty niezależnie od twojego wykształcenia, edukacji, możesz pokazać, na co się stać.
Okay.
Nie? I że to jest takie absolutnie super. I pamiętam, że mój tata zawsze mi opowiadał, kiedy tam stresowałam się przed jakimś egzaminem, że ej, patrz na to jako ten moment, kiedy ty możesz pokazać to wszystko, czego się nauczyłaś. I to jest taka drobna zmiana mindsetu, więc ja tak zawsze wszystko traktuję. I też tak staram się kandydatom pokazać.
No, to zdanie faktycznie moglibyście iść tam mieć, nie? W wiadomości mailingowej do kandydatów, nie? Moment, w którym możesz pokazać to, czego się nauczyłeś w swojej historii pracy. Ciekawe, no.
I wiesz, no kobiety mają, bardzo generalizuję, ale kobiety mają taką tendencję do tego, żeby trochę sobie umniejszać, tak, nie? I tak jakby 10 razy się zastanowić, czy ten Excel jest na pewno dobry. Ja mam tak na przykład z angielskim, bo no, mój angielski jest dobry, no, potrafię się bez problemu dogadać, mam rozmowy z inwestorami, z klientami po angielsku, ale ja mówię płynnie po hiszpańsku i robię to lepiej, więc myślę sobie, nie, no przecież... Czy ja mogę powiedzieć, że ten mój angielski jest biegły, skoro ten hiszpański jest biegły? Czyli ten angielski to musi być taki, nie wiem, średnio zaawansowany? No.
Okej. No dobra, to jeszcze mam takie pytanie, które czasem zadaję, jeżeli chodzi o twoją jakby drogę jako przedsiębiorczyni. Jakby co ciebie inspiruje na co dzień? Skąd czerpiesz inspirację, skąd czerpiesz też wiedzę tak naprawdę, żeby być lepsza w tym, co robisz?
Ludzie, którymi się otaczam.
Okej.
Tak. Ja mam... Mam takie bardzo jasne priorytety życiowe i takie zasady, którymi się kieruję. Jedną z nich jest to, że ja mam wokół siebie tylko ludzi, którzy w jakiś sposób wzbogacają mnie albo intelektualnie, albo emocjonalnie. Mhm. Ja mam bardzo mało takich relacji tylko dlatego, że znamy się od X czasu, więc utrzymujemy kontakt.
Okay.
Bo ja bardzo cenię mój czas i mam teraz wokół siebie absolutnie fantastycznych ludzi, którzy po prostu robią takie rzeczy, że sama się czasami zastanawiam, wow. Mhm. I to bardzo mocno wpływa na to, jak ty patrzysz na świat i w ogóle zdajesz sobie sprawę, że wow, można tyle rzeczy robić, nie? Że można być tak zajebiście ambitnym, że można, wiesz, robić rzeczy, które pomyślałbyś, że są nie do zrobienia.
No, ale nie masz czasem tak, że jesteś trochę przebodźcowana tym, zmęczona? Nie brakuje ci jakiegoś takiego, wiesz, znajomego, znajomej, z którą możesz sobie po prostu posiedzieć i popierdzielić bez sensu?
No, mam braci i rodziców. No ale wiesz, to są te osoby, które... I wiesz, to nie jest tak, że ja się spotykam z moimi przyjaciółmi, którzy... No. Mam to szczęście, że większość z nich to też są founderzy, okay, albo też pracują w startupowym świecie. To nie jest tak, że my cały czas rozmawiamy tylko o startupach, nie? Albo o inwestorach. My też mamy dużo dyskusji dookoła. Mhm. Teraz na przykład ChatGPT i co będzie robił
z tak, ale to są wszystko takie tematy, jednak mimo wszystko wokół jakby takiej przyszłości, pracy, tego jak będziemy też w ogóle działać jako społeczeństwo. Ale jestem ciekaw, czy właśnie jak tak powiedziałeś, że się otaczasz tymi ludźmi, którzy ciebie jakoś tam inspirują, którzy ci jakoś też trochę dokształcają jakoś przez swoje doświadczenie, czy właśnie to nie jest takie otaczanie się wyłącznie takimi ludźmi, czy nie jest takie męczące jednak? Czy nie brakuje ci czegoś takiego właśnie bardziej prostego nawet, powiedzmy, jakkolwiek to strasznie brzmi? Może nie, może ty chcesz.
Ale ja jestem introwertyczką, więc ja tak, wiesz, rozmawiam z tymi ludźmi i przyjmuję tą całą wiedzę i też się nią dzielą, a później sobie, wiesz, przychodzę sobie do domu.
Do kota. I tam sobie faktycznie przetworzyć to w spokoju. No. Dobrze, to ostatnie pytanie jeszcze, tylko o co chodzi z językiem elfickim i z jego znajomością?
Język elficki. Ja zawsze lubiłam uczyć się takich dziwnych rzeczy i nawet teraz mam taką zasadę, że co kilka miesięcy znajduję sobie jakąś taką nową pasję i sprawdzam, czy to jest ta rzecz, której będę absolutnie zajebista. Bo każda nowa rzecz, do której podchodzę, to myślę sobie, że może to jest ten sport, nie? Albo może to jest ta rzecz, do której mam absolutnie super naturalne predyspozycje. No. Więc masz taki świat, który wygląda jak takie morze możliwości rzeczy, których możesz być super. I uczenie się nowych języków było jedną z tych rzeczy. I ja mieszkałam w internacie już w liceum. I no wiadomo, że są tam pokoje, gdzie mieszka się też z inną osobą. Więc chciałam mieć takie notatki, które będą tylko dla mnie. No i wtedy sobie wykombinowałam po przeczytaniu Władcy Pierścieni, że ej, to jest język. On też brzmi, w sensie wygląda to ładnie. Przecież mogę się tego nauczyć. No i rzeczywiście nauczyłam się. I to jest po prostu kwestia praktyki. No i później sobie zapisywałam wszystko w tym. I nadal mam tak, że jeżeli chcę sobie zapisać coś ważnego, na przykład nie chcę, żeby ktoś to przeczytał, no to robię to po elficku.
Okej. Mega ciekawe. Ale nie, ale jeszcze chciałem wyłapać też trochę to, co powiedziałeś, że testujesz sobie różne rzeczy, próbujesz różnych rzeczy, w których możesz być jakby ultra zajebista. Mhm. Jestem ciekaw, bo wydaje mi się, że w niektórych jakby aspektach ja mam podobnie. Mhm. I się zastanawiam, czy czasem to tak nie odbiera takiej przyjemności z robienia czegoś takiego po prostu, nie? Jakby nawet masz jakiś sport, nie? Jeżeli masz sport, że faktycznie chcesz być, nie wiem, wiesz, najlepsza w tym konkretnym czymś, czy to tak naprawdę nie zabierać takiej przyjemności, że sobie pójdziesz pograć w siatkówkę, w którą być może nigdy nie będziesz najlepsza, ale skupisz się na tym, co faktycznie takie będzie dla ciebie najlepsze, nie? Ja tak mam osobiście na przykład z gotowaniem. Ja lubię gotować i mam takie kilka potraw, z których mam taką schizę, że się chcę z tym specjalizować, nie? I od dłuższego czasu robię od czasu pandemii faktycznie pizzę neapolitańską w domu i ostatnimi czasy croissanty. Takie, że testuję, robię, nie udaje mi się, wyrzucam ciasto, croissanty. No naprawdę, są tematy, gdzie wiesz, jest, coś sobie wieczorem jeszcze pracowałem, pierwsza w nocy sobie jeszcze obejrzę filmik o croissantach, więc mam taką schizę w tym zakresie. To jest może dziwne, ale po prostu wiem, jakby jara mnie to, żeby faktycznie w tych konkretnych jakichś rzeczach, które sobie wymyśliłem, jakby zrobić to najlepiej, nie? jakby jak najlepiej się da, ale się czasem zastanawiam, czy kurczę, to nie jest tak, że sobie odbieram też to, że możemy sobie zrobić po prostu spoko rosół. I się zastanawiam, czy tak nie masz co z tymi rzeczami, wiesz, sportem, o którym mówię, czy z tymi rzeczami, których próbujesz, że chcesz być tym najlepsza, czy to takie właśnie gonienie, żebyś tym najlepszym, nie odbiera takiej...
To nie jest takie gonienie, że chcę być w tym najlepsza, ale że mogę coś robić dobrze, bo jest tyle rzeczy, które chciałabym spróbować i które mogę robić, że to decydowanie o tym, co robię, a czego nie, to jest mega kluczowe. Nie? I też i w pracy, i w życiu osobistym. I no mi satysfakcję sprawia, jeżeli robię coś dobrze i jeżeli przekraczam jakąś tam moją tą sferę komfortu i okazuje się, że udało się. Okay. Ale no wiesz, jeżeli coś mi się wielokrotnie nie udaje, to no nie czerpię z tego jakiejś takiej dużej satysfakcji, tylko myślę, no dobra, to te croissanty nie są dla mnie.
Mnie się strasznie wkurza czasem, ale i tak to robię. Więc jednak no ale dobra. A co takiego teraz próbujesz? Powiedziałeś, że próbujesz co kilka miesięcy jakichś nowych rzeczy.
Teraz wróciłam, ja kocham gry karciane. Okay. I teraz wróciłam do takich sztuczek karcianych, że tak sobie możesz tymi kartami tak w powietrzu. No. I to jest strasznie ciężkie, bo ja mam bardzo słabą koordynację.
No. I tego testujesz?
Tak.
Okay.
No, no jest do zrobienia. Zadziwia mnie to, jak wielu rzeczy da się nauczyć.
No, to prawda. Tak. To prawda, no. Wiesz, z dostępu do internetu, YouTube'a, filmików i tak dalej, to faktycznie mamy ten ocean możliwości, które kiedyś tak się wydawało, że to być może jest taki, wiesz, wrodzony talent, a być może faktycznie to jest coś, czego można się nauczyć, tak jak z tymi sztuczkami czy tam karcianymi.
Tak, jak już odkryłam, że można się nauczyć rysować dobrze i że w sensie talent pomaga ci być absolutnie niesamowitym, ale możesz być takim bardzo dobrym praktykiem, rzemieślnikiem, treningiem i nauką.
Okej. Okay. To też jest, myślę, istotna rzecz też na drodze startupowca, żeby o tym pamiętać.
Tak.
Super, dziękuję bardzo.
Dzięki.